Na nas jako naocznych świadkach tego wydarzenia ciąży wielka odpowiedzialność, aby najrzetelniej jak tylko się da udokumentować bieżące wydarzenia i przekazać je kolejnym pokoleniom jako bolesną lekcję. Propaganda Putina całkowicie zdominowała rosyjskie społeczeństwo i jestem osobiście przekonany, że miało to kluczowe znaczenie do wybuchu wojny na Ukrainie. I rzeczywiście ten brak paliwa nastąpił, ale przez to, że wszyscy zaczęli tankować do pełna swoje samochody. To są właśnie takie namacalne skutki dezinformacji. Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacji. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. W pierwszym odcinku opowiem o sytuacji na Ukrainie w kontekście dezinformacji. W przyszłości planowałem tego typu odcinki, w których będę komentować aktualne wydarzenia, ale miało to być dopiero po omówieniu technik manipulacji i różnych metod dezinformacji i propagandy. Aktualna sytuacja jednak nie pozwala mi czekać z tym tematem, dlatego już teraz zapraszam do wysłuchania krótko, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach i jakie jest moje zdanie na ten temat. Jeszcze dzień przed inwazją byłem przekonany, że do niej nie dojdzie. Utwierdzali mnie w tym przekonaniu eksperci i analitycy, których słuchałem w podcastach, a także liczne artykuły i opinie, które czytałem. Niestety wszyscy się mylili. Tak samo jak ja nie dopuszczałem wizji pełnowymiarowej wojny, która właśnie się toczy. W momencie przygotowywania tego odcinka Ukraina walczy już ponad 2 tygodnie. Nie ulega wątpliwości, że to, co się aktualnie dzieje, jest wydarzeniem historycznym. Właśnie zapisujemy kolejne rozdziały współczesnej historii. Świat jeszcze nie otrząsnął się po pandemii koronawirusa i niesamowitej wręcz ilości sprzecznych ze sobą informacji, a już mamy do czynienia z wydarzeniem, które jeszcze na początku tego roku było może nie tyle, co zupełnie nierealne, ale na pewno nikt nie dopuszczał do myśli, że może wybuchnąć pełnoskalowa wojna. Wojna w takim tradycyjnym wymiarze i o zasięgu obejmującym terytorium całego kraju. Na nas jako naocznych świadkach tego wydarzenia ciąży wielka odpowiedzialność, aby najrzetelniej jak tylko się da udokumentować bieżące wydarzenia i przekazać je kolejnym pokoleniom jako bolesną lekcję. Musimy sobie uświadomić, że każdy z nas jest w pewien sposób wciągnięty w tą wojnę. Wojnę informacyjną. I po raz pierwszy w historii na szeroką skalę zostali wciągnięci w nią wszyscy, nie tylko dorośli, ale też młodzież i dzieci. Praktycznie wszyscy mający dostęp do internetu są narażeni na propagandę i z całą pewnością większość z nas się z nią spotka. To, co każdy z nas może zrobić, to utrudnić zadanie putinowskiej propagandzie. Jeśli zdobędziemy wiedzę na temat technik manipulacji i wspólnie będziemy dementować i ujawniać wszelkie manipulacje, staniemy się odporniejsi na strach i zwątpienie, które za wszelką cenę chcą u nas wywołać. Nie możemy sobie pozwolić na dezinformację, ani tym bardziej dopuścić jakiekolwiek zakłamania na korzyść agresora. Będę używać takiego zwrotu jak putinowska Rosja, bo jest oczywiste, że propaganda Putina całkowicie zdominowała rosyjskie społeczeństwo i jestem osobiście przekonany, że miało to kluczowe znaczenie do wybuchu wojny na Ukrainie, która, należy pamiętać, zaczęła się nie 24 lutego 2022 roku, tylko w 2014 roku. O tym należy pamiętać, że to, co teraz się dzieje, jest konsekwencją wydarzeń sprzed lat i wszystkim tym, co działo się do tej pory. Zanim przejdę konkretnie do aktualnej sytuacji, krótko w telegraficznym skrócie, dlaczego propaganda ma kluczowe znaczenie. Strategzy wojskowi często mówią o ogniowym przygotowaniu ataku, w skrócie OPA. Jest to okres działalności ogniowej i artylerii i innych rodzajów wojsk, który poprzedza zwykłe przejście wojsk do ataku. Czyli zanim żołnierze wejdą fizycznie na dany obszar, najpierw eliminuje się obronę, budynki strategiczne, bazy wojskowe i tak dalej. Natomiast zanim przejdziemy do ogniowego przygotowania ataku, czyli użyjemy fizycznej broni, użyjemy propagandowego przygotowania do wojny. I jest to technika stara jak świat. Zawsze, odkąd ludzie prowadzą ze sobą wojny, muszą w tym widzieć jakiś cel, realny lub nie. Ważne, aby żołnierz w to wierzył, aby było społeczne poparcie. Czy to będzie odpuszczenie grzechów i zbawienie, czy to będzie walka o wolność, surowce, ziemię, pieniądze, zagrożenie ze strony drugiego państwa, terroryzm. Musi być cel i biorący bezpośrednio i pośrednio w danym konflikcie ludzie muszą być w nim umacniani. Chciałbym w tym momencie zaznaczyć, że nie jest to technika charakterystyczna dla dyktatorów, terrorystów czy różnego rodzaju państw autorytarnych. Każdy kraj, który chce prowadzić wojnę, musi to jakoś społeczeństwu wytłumaczyć. Chociażby druga wojna w Zatoce Perskiej z 2003 roku była m.in. motywowana tym, że Saddam Hussein posiada broń masowego rażania i jest zagrożeniem dla świata. Jak wiemy, taka retoryka była skuteczna, bo wojna ta się odbyła. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby szerokie poparcie społeczne w dzisiejszych czasach zdobyła argumentacja oparta na surowcach, interesach, strefach wpływu i tym podobnych rzeczach. Nikogo to nie interesuje. Udział w wojnie musi być inaczej argumentowany. Nie oceniam teraz tego konfliktu, a szerzej poszczególne wojny będą omawiać w kolejnych odcinkach. Propagandowe przygotowanie do wojny jest w obecnych czasach szczególnie istotne ze względu na wszechobecny internet i media. Teraz wojnę możemy oglądać praktycznie na żywo. I to nie tylko dzięki reporterom wojennym. Sami żołnierze często nagrywają filmy czy robią zdjęcia i na bieżąco wrzucają do mediów społecznościowych aktualne wydarzenia z frontu. Jest to swoisty znak czasów. Ten sam smartfon i te same media społecznościowe służą do nagrywania i udostępniania śmiesznych filmów ze swoim kotem, ale też pokazania zniszczonego sprzętu wojskowego, którym przed chwilą zginęli ludzie. To jest niesamowite, nierealne, przerażające. O sile telewizji i przekazie obrazu wojennego gorzko przekonali się Amerykanie podczas konfliktu w Wietnamie, który jest nazywany pierwszym konfliktem telewizyjnym, czyli transmitowanym w telewizji. Obywatele pierwszy raz mogli zobaczyć prawdziwy obraz wojny z całym okrucieństwem i bezsensownością. Żywy obraz, a nie relacje czy reportaż z pojedynczym zdjęciem. Nikt nie wiedział, jaki będzie odbiór społeczny tego typu relacji. Skończyło się wielkimi ruchami antywojennymi. O tym też oczywiście będziemy rozmawiać. Przejdźmy teraz do aktualnych wydarzeń, czyli zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę. Jak w ostatnich dniach Putin propagandowo przygotowywał do wojny swoich obywateli i sojusznicze mu kraje. Oczywiście propaganda trwa tam od lat, ale jego przemówienie z 24 lutego jest takim podsumowaniem polityki Putina i propagandy, z jaką każdego dnia muszą się mierzyć obywatele Rosji. Oczywiście żaden prezydent nie powie wprost, po co dąży do rozpoczęcia jakiegoś konfliktu. Powie o różnych dziwnych celach i motywacjach, a wszystko ubierze w różne piękne słowa. Czyli użyje eufemizmów. Co to jest? Użycie eufemizmów, czyli słów, zwrotów lub wyrażeń używanych zamiast innego którego chce się uniknąć ze względów obyczajowych, politycznych, religijnych. Kolejna technika, stara jak świat. Cofnijmy się do II wojny światowej i na przykład w III Rzeszy orzekało się areszt prewencyjny zamiast bezpodstawnego aresztowania. Cudzą własność zamiast kraść zabezpieczało się. Atak na Polskę był akcją policyjną, a zagłada i mordowanie Żydów było określane jako rozwiązanie kwestii żydowskiej. Pod pojęciem środki wykonawcze kryło się określenie wyniszczenia ludności żydowskiej. Zmiana miejsca pobytu oznaczała deportację do obozów zagłady lub get. Brzmi to dużo lepiej, prawda? I dla nas, dla obywateli, nie ma też takiego obciążenia psychicznego i moralnego, jak słyszymy, środki wykonawcze. Nic, tylko dziękować dyktatorom, że nam oszczędzają tego dyskomfortu. Cóż, mija ponad 80 lat i co słyszymy w telewizji? Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Putin powiedział, że Rosja nie może tolerować tego, co nazwał groźbami ze strony Ukrainy i ostrzeżeniami przed integracją z zagranicy. Putin stwierdził, że operacja militarna w Donbasie ma na celu ochronę tamtejszej ludności. Okoliczności wymagają od Rosji decydowanych działań i dodał, że Rosja nie zamierza okupować Ukrainy. Czyli co my tutaj mamy? Zdecydowane działania i specjalna operacja wojskowa. Tak nazwał inwazję i podbicie Ukrainy. Zobaczmy, co jeszcze powiedział. Trzeba natychmiast zatrzymać ten koszmar. Oni, czyli te separatystyczne republiki, polegają tylko na Rosji. Jesteśmy ich jedyną nadzieją. To właśnie ich aspiracje, uczucia, ból były dla nas głównym argumentem, by uznać Ludowe Republiki Donbasu. Tutaj mamy piękne odwołanie się do uczuć. Również bardzo silna technika stosowana w retoryce przedwojennej. My nie atakujemy, tylko pomagamy tym biednym ludziom. Oni nas o to proszą, a my jesteśmy ich jedyną nadzieją. Nie Putin pierwszy i ostatni wkracza do innego państwa z pomocą. Zresztą 17 września 1939 roku agresja Związku Radzieckiego nazywała się między innymi wyzwoleńczym pochodem Armii Czerwonej, czyli konieczność ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwolnienie ludu polskiego od wojny. Jak widać, retoryka nie bardzo się zmieniła mimo upływu lat. Zobaczmy dalej. Oni, ukraińscy nacjonaliści, oczywiście wejdą na Krym z wojną podobną jak w Donbasie, by zabijać ludzi podobnie jak ukraińskie bandy nacjonalistów, wspólnicy Hitlera zabijały bezbronnych ludzi podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Otwarcie deklarują, że roszczą sobie prawo do wielu innych terytoriów rosyjskich. Przestrzega Putin. Dodaje też zgodnie z literą propagandy, że ukraińscy naziści chwalą się, że zyskali dostęp do broni jądrowej. Rosyjski prezydent atakuje więc, by wyprzedzić nieunikniony ruch po drugiej stronie. Zapewnia zarazem, że szanuje nowo powstałe kraje na obszarze postsowieckim. Tutaj mamy oprócz dwóch wcześniejszych technik dodatkowe odwołanie się do strachu. Również niezwykle silna technika manipulacji i propagandy oraz cały czas modne porównanie do Hitlera. Hitler jako symbol zła i postać niezwykle charakterystyczna, jest wykorzystywana przez wszystkie strony konfliktu. Odwoływa się do niego Putin, ale też przeciwnicy wojny w demonstracjach antywojennych odbywających się obecnie na całym świecie mają transparenty z wizerunkiem Putina przedstawionego jako Hitler. Opinię publiczną zszokowało to przemówienie i oceniło je słusznie zresztą jako przepełnione kłamstwem, nie mające nic wspólnego z faktami historycznymi, ale też niezwykle agresywne. Ja dodam od siebie, biorąc pod uwagę techniki manipulacji, argumenty, jakich użył, za również niezwykle prymitywne, niewyrafinowane, kompletnie oderwane od dzisiejszych realiów i czasów. Przeszłoby może w latach 40., czyli w czasach II wojny światowej, nie dzisiaj. Natomiast jak widać, to wystarczyło, aby zmobilizować armię i zaatakować. To pokazuje, czym są karmieni obywatele Rosji i Białorusi. To, że wojna zaczęła się jeszcze przed pierwszym wystrzałem, świadczą statystyki aktywności zwolenników Putina w internecie. Oto kilka statystyk sporządzonych przez Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. W dniach 20-22 lutego 545 kont na Twitterze i 2000 kont na Facebooku zaangażowanych było w antyukraińskie i prorosyjskie działania dezinformacyjne. Popularne były takie frazy jak banderowcy, mordercy, UPA, ale też bezrobocie w kontekście oczywiście ludności ukraińskiej. Szacowany zasięg dotarcia wyniósł 2 miliony odbiorców. Oczywiście w wojnie dezinformacyjnej też są minimum dwie strony konfliktu. Kto fizycznie odpowiada za komunikaty strony przeciwnej w internecie? Prawdopodobnie są to tak zwane farmy troli. A co to jest? Farma troli to firma, która zatrudnia ludzi do rozsiewania w sieci konkretnego rodzaju informacji. Celem takich osób jest prezentowanie w sieci, na forach, w social mediach, w komentarzach pod różnego rodzaju newsami określonego rodzaju informacji. Trole udają, że są zwykłymi użytkownikami, dzielącymi się swoją wiedzą lub opinią, a tak naprawdę realizują tylko określoną przez kogoś strategię. Takie działanie ma zniechęcić do jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy. Oczywiście sami obywatele Ukrainy cały czas padają ofiarą tego typu dezinformacji, na przykład, że prezydent Ukrainy uciekł z miasta, a wojska się poddają. Ma to wpłynąć negatywnie na ich morale. Na szczęście ci dzielnie stawiają czoło z prezydentem na czele, który co jakiś czas wrzuca filmy ze swoim udziałem z ulic Kijowa, aby potwierdzić wbrew rosyjskiej dezinformacji swoją obecność na miejscu. Obserwujemy chyba pierwszą w historii wojnę informacyjną na Twitterze, w którą zaangażowali się chyba wszyscy światowi przywódcy mający coś do powiedzenia w tym konflikcie. Czytamy o dezinformacji, o dostawach broni, o kolejnych krokach poszczególnych państw. Oglądamy relacje na TikToku ze zniszczeniami. Bez problemu możemy znaleźć relacje, na których widać ciała poległych żołnierzy i cywili. Coś niesamowitego, ale też nierealnego i przerażającego jest w tym wszystkim. Jak ważnym elementem w tej wojnie jest propaganda, świadczą też komunikaty naszego rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polecam obserwować profil na Facebooku, gdzie są wrzucane posty o dezinformacji, różne wskazówki, jak sobie z nimi radzić. W skrócie, czego możemy się tam dowiedzieć? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowało chociażby główne linie fałszywej narracji i wymieniło ich 6. Po pierwsze, Ukraina destabilizuje sytuację w Donbasie. Po drugie, wojska Ukrainy ściągnęły nad granicę zakazane uzbrojenie, z którego strzelają do cywilów. Po trzecie, rosyjskie siły zbrojne mają zapewnić pokój i chronić ludność cywilną. Po czwarte, w wyniku aktów dywersji ze strony ukraińskiej ofiarę ponoszą cywile. Po piąte, Ukraina próbuje dokonać aktów dywersji na terytorium Federacji Rosyjskiej. I w końcu po szóste, wojska ukraińskie oszeliwują przygraniczną infrastrukturę i posterunki. Jakie rady możemy otrzymać z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało 3 takie rady. Ja je uzupełniłem o swój komentarz. Pierwszą taką radą, jak sobie radzić z dezinformacją, jest pozyskanie informacji z oficjalnych kanałów komunikacji. O ile przeważnie będę krytykować tak zwane duże czy główne mass media, w takiej sytuacji rzeczywiście stanowią dobre źródło informacji ze względu chociażby na obecność swoich reporterów na miejscu i dużej propagandy obu stron konfliktu. Oczywiście korzystny dla siebie. Tutaj wydaje się to wypośrodkowane i daje dobry obraz tego konfliktu. Oczywiście jeśli ktoś ma swoje źródło informacji, na przykład znajomego na miejscu, prawdopodobnie będzie posiadał dużo informacji, których w telewizji nie usłyszymy. Korzystajmy z tego, ale z pewnym dystansem względu na duże emocje, które towarzyszą obywatelom Ukrainy i które mogą w pewien sposób wpłynąć na przekaz takiej osoby. Jako dodatkowe źródło informacji jak najbardziej. Po drugie, nie powiela informacji, których nie możesz zweryfikować w wiarygodnych źródłach. Rzeczywiście, tak powinno się robić zawsze z każdą informacją. W obecnej sytuacji jest to szczególnie ważne. Tutaj wrócę do naszego znajomego z Ukrainy. Jeśli chcemy takie doniesienie udostępnić gdzieś szerzej, upewnijmy się, że na pewno jest tak, jak on mówi. Pamiętajmy, że Ukraińcy są teraz pod wpływem z jednej strony propagandy negatywnej, ze strony Rosji, która ma obniżyć morale społeczne, z drugiej z taką retoryką pozytywną, podtrzymującą wysokie morale. Po trzecie, ignoruj informacje pochodzące z rosyjskich i kontrolowanych przez Rosję kanałów komunikacji. Tutaj sprawa jasna, nie ma kompletnie sensu słuchanie czy czytanie tego. Podejrzewam, że sam Putin nie do końca jest o wszystkim informowany przez swoich przestraszonych generałów. Instytut Kościuszki również przeanalizował narrację Rosji i wyróżnił 8 głównych nurtów narracyjnych. Tak pokrótce. Wojska Ukrainy kapitulują, Ukraina jest niezdolna do prowadzenia walk. Rosyjskie działania to operacje pokojowe, Rosjanie atakują celów cywilnych. Sentymenty ukraińskie, Ukraina to państwo faszystowskie upadłe. Państwa Zachodu i NATO nie są zjednoczone wobec rosyjskiej inwazji, a sankcje są słabe, niewystarczające. Wojna na Ukrainie została sprowokowana przez agresywną politykę Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Rosyjska interwencja jest wynikiem nieudolności rządu w Kijowie oraz prezydenta Zełenskiego. Rosja wyzwala Ukrainę spod obcych wpływów lub chroni od błędnych wyborów politycznych. Rosja została sprowokowana przez dywersyjne działania sił ukraińskich na terenach separatystycznych oraz Federacji Rosyjskiej. Podsumowując, mamy się bać. Mamy wątpić w sens podjęcia obrony i walki przez Ukrainę, która i tak nie ma żadnych szans. Mamy nie pomagać przez zaszłości historyczne i przez to, że uchodźcy zabiorą nam pracę. Mamy się nie angażować, bo zapłacimy za to chociażby brakiem gazu i ropy lub co najmniej ogromnymi cenami. Pojawiły się już informacje o postawieniu stan gotowości sił odstraszających, w tym broni jądrowej oraz planowanych ćwiczeniach z tą bronią. Oczywiście takie działanie jak najbardziej działa na naszą wyobraźnię. Inny przykład dezinformacji, na przykład informacja o otoczeniu Kijowa i braku możliwości opuszczenia miasta przekazana przez samego mera Kijowa Witalija Kliczkę. Parę godzin później te informacje zostały sprostowane, aczkolwiek ktoś, kto śledzi na bieżąco relacje w internecie, a wiem, że dużo osób tak właśnie robi, nie mogąc skupić się na czymkolwiek innym, padło ofiarą tej dezinformacji. To są niektóre cele dezinformacji płynącej z Rosji, na którą musimy być odporni. Niestety na jedno już się zapaliśmy. Panika w dniu wybuchu wojny związana ze strachem przed brakiem paliwa na stacjach. I rzeczywiście ten brak paliwa nastąpił, ale przez to, że wszyscy zaczęli tankować do pełna swoje samochody. To są właśnie takie namacalne skutki dezinformacji. Jak sobie radzić z dezinformacją? Moja rada odnośnie tej wojny będzie może dosyć kontrowersyjna, ale myślę, że wielu osobom może pomóc przetrwać ten nawał informacji bądź co bądź mocno stresującą sytuację. Nie czytajcie relacji na żywo umieszczonych na wszystkich głównych portalach i nie oglądajcie cały czas kanałów informacyjnych. Dlaczego? Po pierwsze, tak jak mówiłem, jest to dla nas wszystkich stresująca sytuacja. Ciągle oglądanie czy czytanie o tym, co się dzieje, nie pomoże nikomu. Jedynie co zyskamy, to więcej stresu czy wręcz przytłoczenie tą sytuacją. Sprawdziłem, jak wygląda taka relacja w jednym z telewizyjnych kanałów informacyjnych. W ciągu godziny kilkukrotnie powtarzane są dokładnie te same informacje, które można streścić w kilka, może kilkanaście minut. Nie ma sensu oglądanie tego cały dzień bez przerwy. Wyznacz sobie godzinę, na przykład 2 razy dziennie, kiedy zorientujesz się w sytuacji i twardo się tego trzymaj. Naprawdę nic się nie stanie, jak o jakimś wydarzeniu dowiesz się 2-3 godziny później. Naprawdę poczujesz się lepiej, nie będziesz tak zmęczony czy zmęczona tą sytuacją, a co więcej, lepiej i racjonalnie będziesz oceniać informacje o całej sytuacji, jeśli podejrzysz tego z wypoczętym umysłem. Wykorzystaj ten czas na relaks czy sprawy niezwiązane z wojną. Po drugie, unikniesz masy dezinformacji. Teraz wrzucane mnóstwo niepotwierdzonych informacji, nieoficjalnych lub wręcz fałszywych. Na przykład o kontroli poszczególnych miast. Raz czytamy, że Rosja przejęła kontrolę nad jakimś miastem, by za parę godzin dowiedzieć się, że to nieprawda. Nie potrzebujesz takiej huśtawki emocjonalnej. Poczekaj z tym. Po paru godzinach informacje już powinny być potwierdzone i oficjalne, a tylko takie mają dla nas wartość i tylko na takich nam zależy. Edukuj innych. Jeśli posiadasz wiedzę, że jakaś informacja jest nieprawdziwa czy zmanipulowana, a słyszysz, jak ktoś o nich mówi, uświadom go. Nie bądź obojętny, bo właśnie o to chodzi Putinowi. Jeśli nie pomagasz, masz nie przeszkadzać. My możemy i musimy przeszkadzać w rozpowszechnianiu propagandy. Po czwarte, mass media, żeby zwrócić naszą uwagę i nas przyciągnąć do siebie, musi wpływać na nasze emocje, tworząc odpowiednio przygotowanego newsa. Niestety nawet podczas wojny portale internetowe walczą o oglądalność, wrzucając na główne witryny bardzo emocjonalne tytuły, zdjęcia oraz obrazy. Nam zależy na informacji i wiedzy, dlatego podchodzimy do wszelkich informacji z dystansem i spokojem, na tyle, ile oczywiście pozwala ta nadzwyczajna sytuacja. Przypomnę raz jeszcze, czytajmy i oglądajmy tylko w określonych godzinach, aby zorientować się w danej sytuacji. I po piąte, upowszechnienie informacji o wojnie. To, co działo się z COVID-em, gdy na początku wszyscy śledzili cały czas informacje z kraju, ze świata o zachorowaniach, zgonach, oboszczeniach, by po pewnym czasie, pomimo o wiele gorszej sytuacji pod względem zachorowalności i śmiertelności, mało kto był na bieżąco z danymi, a później już mało kto wiedział, jakie obostrzenia obowiązywały w danej chwili. To samo może stać się z wojną. Może tak być, że za miesiąc, może 2, większość z nas nie będzie się kompletnie orientować, w jakiej sytuacji znajduje się Ukraina, a może, obym się mylił, w dużo gorszej. Wszystko dlatego, że będziemy już zmęczeni ciągłym śledzeniem tego samego tematu. Oczywiście jest to jak najbardziej z korzyścią dla Putina. Cała Europa zajmie się planowaniem wakacyjnych wyjazdów, a z Ukrainy nie będą już prowadzone żadne relacje na żywo na każdym portalu internetowym, bo zmalała oglądalność. Putin może tylko na to czekać. Jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć. Teraz oczy całego świata są zwrócone na wojnę, to jest oczywiste i naturalne. Natomiast należy pamiętać, że taka sytuacja może być i pewnie będzie wykorzystywana przez niektórych do osiągnięcia swoich celów. Zauważ, że nie ma już tematu COVID-a, Polskiego Ładu i wielu innych, które jeszcze parę tygodni temu były na pierwszych miejscach w mediach. Czy te problemy zniknęły? Czy może ich nie było i były nakręcane przez media? Odpowiedź zostawiam Wam, natomiast bądźcie czujni, monitorujcie sprawy, które Was dotyczą w jakiś sposób, żeby nie okazało się, że jeszcze parę dni temu to, co było niemożliwe, teraz już jest, tyle że decyzje zostały podjęte w chwili, gdy straciliśmy nad tym kontrolę i czujność, bo scrollowaliśmy cały dzień internet, czytając masę niepotwierdzonych informacji o wojnie. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie będę mógł nagrać odcinek o tym, jak Putin tłumaczy się ze swojej porażki, używając licznych technik wpływu społecznego. To mogło być niezwykle ciekawe. Oby tak się stało. Jednak zdaję sobie sprawę, że nikt nie wie, ile wojna będzie trwać. Wiem natomiast z całą pewnością, musimy być przygotowani na to, że dezinformacja zostanie z nami na długo po zakończeniu konwencjonalnej wojny. Tymczasem integrujmy się w pomocy dla naszych sąsiadów i zachowujmy się racjonalnie. Miejmy otwarty umysł, aby być odpornym na dezinformację, która zalewa nas z wszystkich stron. Dołóżmy wszelkich starań, aby utrudnić sianie dezinformacji, fake newsów dzięki znajomości, technikom wpływu społecznego i edukacji oraz uświadamiania innych. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie. Niebawem pojawi się nowe nagranie związane z tematyką szeroko rozumianej manipulacji w mediach i wpływie społecznym. Dodatkowo zapraszam na mój profil facebookowy.